Jedynka. Polskie Radio.
Cztery pory roku w jedynce w naszym kalendarzu, specjalnie zaplanowanym, doskonale realizowanym. Jest czas dla pana doktora Janusza Kochanowskiego, rzecznika praw obywatelskich. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Naszym tematem dominującym dzisiaj w czasie poniedziałkowej audycji jest praca, organizacja pracy. Wszystkie te działania, które mają służyć temu, abyśmy byli bardziej produktywni. To, co robimy na własną rękę, to jest jedna strona tego medalu. Drugą stroną jest pokusa ze strony pracodawcy, aby kontrolować nas w taki sposób, abyśmy nie przeznaczali czasu na rzeczy poboczne, tylko koncentrowali całe swoje wysiłki na pracę, za którą pracodawca nam płaci w końcu. Czy to jest pole, czy to jest obszar, który rodzi nadużycia, którymi pan się zajmuje?
Najpierw dwie ogólne rzeczy, bo to w końcu chodzi o jakieś dobro wspólne. Po pierwsze, w Polsce intensywność pracy tych, którzy są zatrudnieni, znacznie wzrosła. Polacy średnio pracują teraz więcej niż Niemcy i Japończycy, co nie tylko o nas tak dobrze świadczy, ale źle o nich świadczy. Po drugie, tam gdzie rzeczywiście jest ważna, intensywna praca, w szczególności w jednostkach prywatnych, tam chyba nie ma problemu. Ludzie pracują po setki godzin miesięcznie, tak się to zdarza i w dzień, i w nocy. Czasami z naruszeniem przepisów kodeksu pracy. Ale w innych instytucjach jest zupełnie odwrotnie, a mianowicie istnieje obawa, że pracownicy nie wykorzystują należycie swojego czasu pracy. Ja jeśli już chciałbym to krytykować, to podam siebie jako przedmiot krytyki. Mianowicie pierwsze, co zrobiłem, jak w swoim urzędzie nastałem, to zarządziłem rejestrację czasu pracy. Chcę wiedzieć nie tylko, ile mam pracowników, ale jaką ilością pracy dysponuję. Po to także, że jeżeli ktoś chce, powiedzmy, dodatkowego etatu, to musi wykazać mi, że dotychczasowy czas pracy został w pełni wykorzystywany. Na tym tle rejestracja czasu pracy, ale także kontrola korespondencji elektronicznej, telefonów komórkowych i innych. No, jest oczywiste, że jeżeli ktoś rozmawia godzinami przez telefon służbowy, komórkowy, służbowy, czy prowadzi obfitą korespondencję e-mailową, no to zużywa czas pracy, który do niego nie należy, a który jest opłacony przez pracodawcę. Artykuł 94 punkt 2 kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy. To jest pierwsze założenie. Z niego wynikają różnego rodzaju problemy dyskusyjne. Na przykład w swoim czasie zwróciłem się do minister pracy i polityki społecznej z zastrzeżeniami dotyczącymi kontroli e-maili, prywatnych e-maili, które ktoś wysyła ze skrzynki pocztowej, ze skrzynki elektronicznej. Otóż ja tu szedłem bardzo daleko, kwestionując takie prawo, opierając się na pewnym orzeczeniu, które wówczas zapadło w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, kiedy w Anglii doszło do przypadku, w którym dyrektor szkoły, w której pracowała skarżąca, przeglądał jej prywatną korespondencję przesłaną pocztą elektroniczną i podsłuchiwał jej rozmowy telefoniczne. I wtedy w Strasburgu ona wygrała przeciwko swojemu państwu, Zjednoczonemu Królestwu, wygrała tę sprawę. Na tym właśnie tle tej sprawy, która zapadła 3 kwietnia w orzeczenie 2007 roku, ja występowałem do pani minister pracy i polityki społecznej, mówiąc, że właśnie, i tu zaczął się problem, jak daleko pracodawca może kontrolować. Pani minister odpowiedziała mi bardzo rozsądnie. Powiedzmy, że miała więcej racji niż ja w swoich zastrzeżeniach, bo powiedziała, że po pierwsze czas pracownika należy do pracodawcy. Po drugie, że nie może on używać swobodnie skrzynki służbowej, dlatego że za treść tych komunikatów, informacji odpowiada często pracodawca. Po trzecie, powiedziała mi, że ja się tu z nią zgodziłem, że jest dobrze, czy warunkiem, żeby mógł pracodawca skontrolować, jest, żeby uprzedził o tym, że taka możliwość pozostaje. Poza tym rozważaliśmy także możliwość, że każdy powinien mieć państwową i prywatną skrzynkę, urzędową i prywatną. Ale szczerze powiedziawszy, czy nie zdarza nam się wysyłać z urzędowej skrzynki e-maili prywatnych? Ja do moich dzieci wysyłam coś z zapytaniem, prawda? Czy można to kontrolować? Otóż jeżeli ktoś używa e-maila służbowego, naraża się na niebezpieczeństwo kontroli ze strony pracodawcy, który ma prawo sprawdzić, jak to jest używane, i ma prawo sprawdzić wtedy, kiedy treść tych e-maili z innych dotrzymał informację, że coś się dzieje nie w porządku, może takiej kontroli wymagać. Jeśli natomiast stwierdzi, że z e-maila został wysłany komunikat prywatny, to wtedy pracodawca powinien się wstrzymać i nie wchodzić w jego treść. Powinien uszanować prywatność tego, kto wysyła z e-maila prywatnego, z e-maila służbowego wiadomość prywatną. Tutaj w grę wchodzi artykuł 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który mówi, że każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego, rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji. Problem jest więc po pierwsze bardzo praktyczny i życiowy, po drugie powinien być rozstrzygany zachowaniem prawa do prywatności korespondencji i z przestrzeganiem praw, które do naszej korespondencji wysyłanej ze złączy służbowych ma pracodawca.
Czyli jeśli w czasie pracy, wewnątrz na przykład budynku pracy, wysyłam maile z prywatnej mojej skrzynki i pracodawca próbuje, no czy ja wiem, czy można użyć aż tak trudnego, poważnego słowa, inwigilować moją prywatną korespondencję, to nie ma prawa tego robić?
Ma prawo do pewnych granic. Na przykład, jeśli ja zobaczę na pani skrzynce, że pani wysyła setki, tysiące, dziesiątki, to ja mówię, powiedzieć, proszę pani, chyba pani zajmuje się czymś innym. Prosiłbym, aby tego nie robić. Jeśli się okaże, że treść może budzić wątpliwości. Powiedzmy oferty handlowe, które pani wysyła w godzinach pracy, aby tę pracę podwójnie wykorzystać, prawda? To wtedy ja mam prawo zajrzenia, bo to idzie. Proszę pani, zmieńmy przykład. Jeśli pani by chciała na druku Polskie Radio wysłać prywatne swoje listy, no to ja bym zaprotestował.
No ale gdybym, prawda, w pracy, siedząc tutaj na audycji, pisała listy prywatne na prywatnej mojej papeterii, to ale jest to w godzinach pracy.
Prywatna papeteria to jest tak, jakby pani miała prywatny swój adres e-mailowy. Mhm. Wtedy ja mogę pani taki prywatny udostępnić w czasie pracy i powiedzieć tylko, żeby pani nie marnowała zbytnio czasu pracy, który należy do pracodawcy.
Ale pan jako pracodawca przeglądać już tej mojej poczty
absolutnie
prywatnej
nie mogę.
Skrzynki nie może.
To już jest absolutnie wykluczone. Ale jeśli pani, wracajmy do tego przykładu, napisze na papierze służbowym, czyli wyślę ze skrzynki służbowej, to ja też nie mam prawa zaglądać do jej treści, jeśli odkryję, że tam są prywatne. Mogę tylko pani zwrócić uwagę, ale będę miał takie prawo wówczas, kiedy nasunie się podejrzenie, że w tej treści może być coś niewłaściwego z punktu widzenia instytucji. Na przykład wysyła pani oferty do konkurencji, prawda? Albo wysyła pani informacje, które konkurencja mieć nie powinna. Korzystając ze służbowej tej, ja wtedy mogę zajrzeć. Innymi słowy, pracodawca ma prawo do inspekcji tej korespondencji, pamiętając o tym, że musi szanować prywatność. Sprawa jest cienka, wymaga zastosowania, jak zwykle, zdrowego rozsądku, co zawsze jest zwykle trudne.
Intuicyjnie wyczuwam, że ta granica między tym, co możemy zrobić w pracy, bo chcemy zadzwonić do żony, chcemy zadzwonić do męża, chcemy dowiedzieć się, co się dzieje z dzieckiem, czy jest cały, czy jest zdrowy, czy wróciło do domu ze szkoły, a nadużywaniem tej wolności jest płynna, to nie jest uregulowane prawnie.
Oczywiście, chyba nie powinno być. Pani Jolanta Fedak, minister pracy, słusznie mi zwróciła uwagę, bo ja domagałem się jakichś regulacji, ona słusznie mi zwróciła uwagę, że to nie jest potrzebne i ja jej w całej rozciągłości przyznaję rację. Podam przykład, jeśli mogę. Kiedy pracowałem w Londynie, pan, który obsługiwał centralę, naraził Skarb Państwa na stratę 700 funtów, bo dzwonił do swojej dziewczyny w Lublinie. Autentyczny przykład. Po pierwsze, nakazałem mu spłatę tych 700 funtów, po czym go zwolniłem, ale ważne było nie tylko uszczerbek dla Skarbu Państwa, bardzo wysoki wówczas, bo to była duża suma, ale to, że on blokował mi centralę telefoniczną dla naszych obywateli, którzy chcieli dodzwonić się do konsulatu. No to jest oczywiście niedopuszczalne.
Bardzo dziękujemy. Teraz poprosimy pana rzecznika, jak zawsze w poniedziałki, o to, by zechciał pan dyżurować kilkanaście minut przy naszym telefonie 022 645 22 66. Mogą państwo zadzwonić i zapytać o to, co państwa nurtuje, doktora Janusza Kochanowskiego, a my w studiu spotkamy się za kilkanaście minut.
Na koniec naszego dzisiejszego spotkania raz jeszcze rzecznik praw obywatelskich, doktor Janusz Kochanowski. Słuchacze, jak rozumiemy, dopisali.
Jak zawsze, szereg bardzo trudnych problemów, które będę chciał rozwiązać lub przynajmniej spróbować rozwiązać, gdy otrzymam od tych państwa, od tych moich rozmówców dokładniejsze dane.
Czy widać bezradność w tych telefonach?
Wie pan,
które pan
to
robił?
Mnie uderza. Bezradność, poczucie zagubienia, to uderza mnie w moim urzędzie. My, którzy jesteśmy niezadowoleni z życia i z innych, i że nie jesteśmy doceniani często należycie, mam różnego rodzaju sprawy nie do rozwiązania, nie wiemy, jak życie jest trudne dla bardzo szerokiej rzeszy ludzi w naszym kraju, chyba na świecie.
Dziękujemy panu bardzo i za wizytę w studiu, i za bycie ekspertem przez kilkanaście minut dla naszych słuchaczy. Kolejna wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich w czterech porach roku w przyszłym tygodniu, w poniedziałek. Państwu dziękujemy bardzo za państwa historię o marnowaniu czasu. Okazało się, że nie zawsze było to rzeczywiście marnowanie czasu. Zapraszamy na jutro do czterech pór roku. Będziemy tutaj od 9 do 12. Będziemy jutro rozmawiać o prawie drogowym. A dziś dziękujemy. Do usłyszenia. Miłego dnia.